Od 2 lat obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która zawiera również zasady, procedury dotyczące adopcji. Może przypomnimy, co zmieniło się w formule działania waszego ośrodka, które to zmiany wprowadziła ta ustawa?
Tak naprawdę ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, sprawiła wyodrębnienie rodzicielstwa zastępczego z ośrodków adopcyjnych.
Tak? Bo wcześniej się zajmowaliście adopcją i rodzinami zastępczymi.
Wcześniej byliśmy ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi. W tym momencie zostaliśmy jakby wyłączeni i mamy się zajmować wyłącznie adopcją, procedurą adopcyjną i ta kwestia rodzicielstwa zastępczego została z tej ustawy wyodrębniona i ona spoczywa w gestii organizatorów pieczy zastępczej, PCPR-ów, MOPS-ów, MOPR-ów, tak? Było to dla nas bardzo, bardzo trudne i tak naprawdę nie do końca zrozumiała taka decyzja, z uwagi na to, że jakby te środowiska w naszej ocenie, one się ze sobą zawsze zazębiają, tak? Nie ma rodzicielstwa zastępczego bez adopcji i nie ma adopcji bez rodzicielstwa zastępczego. To jedno z drugiego wynika. Także sprawiło to, że mieliśmy mniejszy kontakt z rodzinami zastępczymi, taki formalny, tak? Bo w rzeczywistości nasza praca się zupełnie nie zmieniła. My nigdy nie przestaliśmy pracować z rodzinami zastępczymi, utrzymywać z nimi kontakt, pracować z dziećmi, które znajdują się w tych rodzinach zastępczych, bo jakby wychodzimy z założenia, że im szybciej poznamy te dzieci, im szybciej zdiagnozujemy, no może ta diagnoza to jest za dużo powiedziane, ale zasygnalizujemy pewne problemy w rozwoju tych dzieci. Możemy też służyć pomocą dla rodzin, rodziców zastępczych w wskazaniu kierunku działań, tak, związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych, z sugestią jakichkolwiek działań usprawniających te dzieci, tak. A poza tym wiemy też, że rodzice zastępczy często mają bardzo dużo pytań w związku z sprawowaniem przez siebie funkcją. Mają dużo problemów wynikających z natury tak trudnego zadania, które wykonują i też często wychodzimy z takim wsparciem w stronę rodzicielstwa zastępczego, wsparciem ze szkoleniami, także nigdy tej działalności nie zaprzestaliśmy jako ośrodek adopcyjny, ono zawsze nam towarzyszyło. I teraz mamy wrzesień tego roku, nowelizację ustawy, która wchodzi od 19 września. Tego roku została znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i systemy pieczy zastępczej w zakresie tego, że do ośrodków adopcyjnych wracają pewne rzeczy związane z rodzicielstwem zastępczym. Także musiały minąć te 2 lata, żeby ktoś się zorientował, że nie do końca było to prawidłowe posunięcie. Wraca szkolenie dla rodzin zastępczych, które do tej pory wykonywaliśmy cały czas i uważam, że no jest to jakiś początek dobry do tego, żeby zazębić z powrotem te obszary, ale z drugiej strony robienie tylko szkolenia dla rodzin zastępczych, gdzie jakby drugie jednostki odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu, za badania psychologiczne i kwalifikują te rodziny, zostawienie takiego elementu, który uważam jest bardzo istotny w przygotowaniu kandydatów na pełnienie funkcji pieczy zastępczej, to szkolenie jest naprawdę takim filarem, wydaje mi się, całego tego procesu i wyodrębnienie tego i nie brania jakby zakończenia tego wzięciem tylko zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bez zwrócenia się o opiniowanie tych kandydatów do ośrodka, do prowadzących to szkolenie, uważam, że jest też nie do końca prawidłowe, tak, że tutaj czasami na szkoleniu widać bardzo dużo i bardzo dużo można powiedzieć na temat rodziny i jej predyspozycji i jakichś tam niepokojów, które się nasuwają, tak?
Poza tym, że wiele rodzin zastępczych w pewnym momencie adoptuje dzieci, które są u nich w rodzinie zastępczej, także to się czasami miesza. Poza tym, że problemy dzieci w rodzinie zastępczej i często tych dzieci w rodzinie adopcyjnej są podobne, wymagają wsparcia specjalistów.
Dokładnie i myślę, że tutaj bardziej należałoby usprawnić tą współpracę pomiędzy ośrodkami, a właśnie organizatorami pieczy zastępczej, żebyśmy nawzajem się nie wykluczały, a zazębiały w swym działaniu, tak żebyśmy no, działały na rzecz tych dzieci. Bardzo ważną też jest kwestią przyjrzenie się temu środowiskowi zawodowych rodzin zastępczych, tak, bo to środowisko jest też specyficzne, tam jest największe zazębienie adopcji, tak, tam są te dzieci odchodzące do rodzin adopcyjnych i tam te rodziny potrzebują bardzo dużego wsparcia, chociażby z poradzeniem sobie emocjonalnie z tą sytuacją, tak, bo o ile w zwykłych rodzinach to natężenie tych emocji jest w tym temacie dużo mniejsze, to tutaj tak naprawdę te adopcje bardzo często się pojawiają i te rodziny potrzebują ogromnego wsparcia, tak, żeby radzić sobie chociażby z emocjami i z tym związanymi, jak się przygotować do odejścia dziecka, jak przygotować dziecko do odejścia do rodziny adopcyjnej. Teraz przeprowadzamy w naszym ośrodku właśnie szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych z tej tematyki, ponieważ no takie są sygnały, że jest takie zapotrzebowanie, także same rodziny zgłaszają taki problem.
Rodziny już mają świadomość, że bez wsparcia specjalistów nie zawsze sobie dobrze poradzą z dziećmi i dotyczy to zarówno rodzin zastępczych, jak i rodzin adopcyjnych. Stąd postanowiliście zorganizować konferencję pod hasłem Miłość, Rodzina, Adopcja. Między innymi będą tam poruszone zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy od 19 września tego roku. I ta konferencja jest skierowana do sędziów sądów rejonowych, kuratorów, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, organizatorów pieczy zastępczej, położnych, oddziałowych, potencjalnych rodzin adopcyjnych, no i innych zainteresowanych. Krąg jest szeroki. Ważne jest, aby było zainteresowanie w tych środowiskach, że wiedza w obszarze adopcji jest potrzebna i musi być, tak jak ustawa, nowelizowana. W takim razie może poruszymy kilka tematów, które są ważne, które będą omawiane na konferencji w obszarze adopcji oczywiście. No i myślę też rodzicielstwa zastępczego, bo to się wiąże. Dla mnie to było sztuczne takie rozdzielenie tych dwóch obszarów, bo jak powiedziałam, problemy są podobne.
Tego się nie da rozdzielić i do tych doświadczeń również bardzo często się odwołujemy. Taki problem, który również pojawia się w czasie konferencji, to problem relacji między dzieckiem a rodzicem. Wszystkie teorie naukowe mówią o tym, że to jest bardzo traumatyczne przeżycie dla dziecka. My również taką wiedzę posiadamy, ale jesteśmy też bogatsi o różne doświadczenia z pracy pedagogicznej, z pracy terapeutycznej i one pomagają nam stawiać rodzicom czasami pierwsze trudne kroki. To rodzicielstwo bywa rzeczywiście niekiedy naznaczone takimi specyficznymi problemami, ale do tej roli związane jest to właśnie z tym zerwaniem relacji między dzieckiem a rodzicem biologicznym i nawiązaniem ponownie relacji z rodzicem adopcyjnym. I w taki sposób również przygotowujemy rodziców do tej roli i towarzyszymy im we wszystkich momentach, w momencie spotkania z dzieckiem, w momencie, kiedy dziecko jest już w domu, kiedy pojawiają się pierwsze problemy. I rzeczywiście trzeba przyznać, że rodzice adopcyjni bardzo chętnie słuchają, zadają bardzo dużo pytań, a my możemy czerpać z wielu swoich doświadczeń.
Inne jest rodzicielstwo w rodzinie adopcyjnej, kiedy przyjmuje się do rodziny niemowlę, a inne, kiedy już jest to kilkuletnie dziecko, które ma swoje doświadczenia, czasami traumatyczne. I ta praca wygląda inaczej, choć może w pewnym momencie w takiej rodzinie, która przyjęła niemowlę, też się pojawić problem, bo kiedy dziecko wchodzi w okres dorastania, pojawiają się trudne pytania i rodzice adopcyjni też nie zawsze sobie z tym radzą.
Rzeczywiście to może wyglądać trochę inaczej, ponieważ starsze dziecko ma więcej doświadczeń, i te doświadczenia bywają rzeczywiście traumatyczne. I dziecko może prezentować różne zachowania. To może być złość, agresja, dużo lęku. Czasami wręcz może trochę prowokować do odrzucenia. Ale taki problem może się pojawić również w rodzinie, kiedy dziecko zostało zaadoptowane jako niemowlę. I tutaj też taka psychoedukacja rodziców, którą prowadzimy na wszystkich etapach, bywa bardzo pomocna. Bo to rzeczywiście budzi lęk rodziców. Nie dalej jak tydzień temu prowadziliśmy takie szkolenie dla rodziców adopcyjnych, specyficzne problemy okresu dojrzewania. Bo to też jest moment, kiedy jest to ogromny kryzys rozwojowy dla każdego młodego człowieka, a jeżeli tam dochodzą inne problemy, a szczególnie tajemnica adopcji, która może się pojawić dopiero, może zapracować dopiero w tym momencie, to rzeczywiście może być to bardzo problematyczne. Stąd też między innymi taki nasz pomysł na to i to podpowiadamy rodzicom, do tego bardzo zachęcamy, żeby o adopcji mówić dzieciom jak najwcześniej.
Czyli jawna adopcja.
Jawna adopcja, ale też na tyle, na ile dziecko może przyjąć ten problem. Już z małymi dziećmi, tak też pokazują doświadczenia naszych rodziców adopcyjnych, już z małymi dziećmi można na ten temat rozmawiać. Im wcześniej zostanie to wkomponowane w doświadczenie emocjonalne dziecka, tym łatwiej będzie sobie z tym poradzić. Ale taka jest też nasza rola. My jesteśmy dostępni, służymy swoją pomocą rodzicom w każdym momencie. Czyli Również kilka lat po zakończeniu takim formalnym procesu adopcji rodzice mogą się do nas zgłosić, mogą się zgłosić rodzice, możemy wspierać takiego nastolatka, bo wiemy, że takie momenty przychodzą i do tego też rodziców bardzo zachęcamy.
Zresztą każde dziecko, nawet to urodzone naturalnie, zadaje pytania swoim rodzicom, czy ja faktycznie jestem waszym dzieckiem?
No to szczególnie tak, w okresie dojrzewania. Ten kryzys tożsamości jest tak silny, trzeba się od tych rodziców odseparować, żeby stworzyć swoją dojrzałą tożsamość. I te pytania rzeczywiście się pojawiają i pewnie każdy z nas je pamięta. Też zadawaliśmy sobie takie pytania. Ale jeśli właśnie dlatego może to być tak trudne w procesie w rodzinach adopcyjnych, bo jeśli do tego kryzysu rozwojowego dojdą dodatkowe problemy, to on rzeczywiście może się zamienić w taką rebelię młodzieńczą i czasem tak się zdarza. Czasem tacy rodzice do nas również trafiają. No ale nigdy nie ma dobrego momentu. Rodzicom się wydaje, że każdy następny rok może będzie lepszy i trudno też rodziców o to obwiniać. Radzą sobie najlepiej jak mogą.
Ale użyła tutaj pani określenia, że młody człowiek buduje swoją tożsamość i tylko wtedy ją prawidłowo zbuduje, jeżeli będzie znał swoją rodzinę, swoje korzenie, nawet jeżeli nie będzie ich akceptował, tak? Jeżeli nie zaakceptuje tak. rodziców biologicznych, ale będzie znał te swoje korzenie i wtedy będzie potrafił właściwie skonstruować tę swoją tożsamość.
Tak pokazują też nasze doświadczenia z pracy z tymi rodzinami, ale też moje doświadczenia z pracy w terapii, że ludzie, kiedy umierają ich rodzice, niejednokrotnie w wieku 50 lat dowiadują się, że byli adoptowani. Oni również mają silną potrzebę spotkania się. Jeśli nie ma już możliwości, żeby dotrzeć do rodziców biologicznych, to wtedy pracuje się z genogramem. To jest taka jedna z technik pracy, gdzie tak hipotetycznie można umieszczać tych rodziców biologicznych, budując historię, sięgając do korzeni swojej rodziny. I to rzeczywiście przynosi dużą ulgę.
Bo tak, nawet w dorosłym życiu, kiedy dorosły człowiek dowiaduje się, że był dzieckiem adoptowanym, to dla niego również jest trauma.
To bywa bardzo trudne. Rzeczywiście ludzie trafiają wtedy do terapii i zadają sobie pytania, takie, które zadaje sobie nastolatek. Kim jestem? Skąd pochodzę i dokąd zmierzam?
I dlaczego tak się stało?
Dlaczego tak się stało? Ja też często odpowiadam rodzicom naszym rodzicom adopcyjnym, kiedy pytają o to, co mówić o rodzicach biologicznych, bo to rzeczywiście jest problem, kiedy dziecko zapyta, dlaczego rodzice czy mama, bo jest to bardzo często tylko mama, podjęła taką decyzję. Podpowiadam, można dziecku uczciwie odpowiedzieć, nie wiem. I to też jest jakaś odpowiedź i dziecko buduje jakąś historię. Niekoniecznie jest potrzebna dziecku odpowiedź, że to była mama, która być może tak prowadziła taki styl życia, że niekoniecznie mogła zająć się wtedy swoim dzieckiem. Można powiedzieć, że rzeczywiście nie wiem. Bo moje doświadczenia z pracy z kobietami w ciąży, bo to jest jeden z obszarów również pracy naszego ośrodka, pokazują, że historie tych kobiet, są oczywiście małżeństwa, ale w większości są to samotne kobiety, to są bardzo, bardzo trudne historie. To są kobiety po bardzo trudnych przejściach, które również doświadczały wielu traum, które niejednokrotnie są wychowankami domu dziecka, również doświadczyły zerwania relacji. One czasami po prostu, choć są bardzo źle z tego powodu postrzegane społecznie, nie potrafią pokochać swojego dziecka.
A chcą mu zapewnić lepszą przyszłość.
I taka też jest, nie obawiam się tego słowa, misja naszego ośrodka, żeby zmieniać takie postrzeganie społeczne tych kobiet. One nie oczekują naszej oceny moralnej. Natomiast z taką się bardzo często spotykają i stąd mam przekonanie, pojawiają się bardzo tragiczne historie dzieci, które znajdują się później gdzieś na śmietniku czy w innych miejscach. A my pracujemy po to, żeby nigdy się takie historie nie zdarzały. Przyjmujemy te kobiety, otaczamy je opieką, wsparciem i one niejednokrotnie mówią, po raz pierwszy mogę powiedzieć, nie chcę, czy nie pokocham, nie umiem pokochać. Ale tak może się również zdarzyć. My pracujemy ze wszystkimi kobietami w ciąży, które są w bardzo trudnej sytuacji. Oferujemy im pomoc terapeutyczną, również pomoc taką formalną przy zrzeczeniu władzy rodzicielskiej. To nie znaczy, że te kobiety nie są zainteresowane losem swojego dziecka. bo one często proszą, żeby podać im informację, czy dziecko poszło już do adopcji. Tylko
żeby
tyle
był ten
możemy.
Ślad, tak? Żeby był ten ślad.
Żeby one miały też spokój, że dziecko jest zaopiekowane. Tylko tyle możemy im powiedzieć, że poszło. Oczywiście te panie nigdy nie uzyskają informacji, kto to jest, nie znają adresu. I nad tym też pracujemy przed zrzeczeniem, żeby te panie miały świadomość, że nigdy nie będą mogły nawiązać relacji.
Chyba, że dziecko będzie chciało z nimi nawiązać kontakt.
Tak, o tym też mówimy, do tego też przygotowujemy i tak się też zdarza.
Dlatego myślę, bardzo istotne jest tutaj poruszenie kwestii tego, że pracujemy z tymi matkami w taki specyficzny sposób. Tak? Jest to forma terapii, ale my zachęcamy te matki przede wszystkim do tego, żeby zostawiały ślad po sobie, tak, żeby zostawiały listy dla swoich dzieci. Często zostawiają też swoje zdjęcia, gdzie ten list, my tych listów nie czytamy, tak, one są zaklejone, te matki, które nam te listy dają w sposób taki otwarty, że życzą sobie tego, żebyśmy się zapoznały, no to mamy wgląd w tą historię, że często to są bardzo takie nacechowane dużymi emocjami. Te listy, one są tak ogromnej wartości dla dzieci, które później poszukują tych korzeni, takiej informacji i zachęcamy do tego. Wiem, że jesteśmy chyba jedynym ośrodkiem, który w ten sposób podchodzi do tematu, który też organizował takie, no nie można nazwać tego szkoleniem, ale takie spotkanie dyskusyjne z pracownikami, którzy pracują też ze strony MOPR-u z tymi matkami, żeby wystrzegać się tej stygmatyzacji matek, żeby wystrzegać się tego oceniania, bo jeżeli my będziemy kogoś oceniać, to my w życiu nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Także musimy zachować ten zdrowy dystans i nie możemy bawić się w ocenianie kogoś, ponieważ tak naprawdę nie mamy do tego prawa i uprawnień, tak? Bo nie byliśmy w skórze tej matki, nie przeżyłyśmy tych sytuacji, z którymi ona się przez całe życie zmierzyła.
Czyli profesjonalizm powinien polegać na tym, że nie oceniamy, a pomagamy.
Nie oceniamy, a pomagamy, wskazujemy drogę, przede wszystkim bazujemy i sprawdzamy, na ile ta mama ma w sobie potencjał i możliwości pozostawiania tego dziecka przy sobie. Bo często naprawdę niewielkie ruchy, niewielkie wsparcie, zaangażowanie takiej najbliższej rodziny sprawia, że to dziecko jednak pozostaje w tej biologicznej
rodzinie. Ale pod warunkiem,
rodzinie.
Że ona jest gotowa je pokochać.
Oczywiście, tak. Bo pod warunkiem, że przejdzie tą terapię, że ona musi chcieć. Tak. Decyzja zawsze jest po stronie matki. Czy to decyzja o zrzeczeniu się władzy rodzicielskiej, czy o przyjęciu dziecka do domu. Także decyzja jest zawsze o tym. I nasza konferencja też będzie poświęcona temu tematowi. Będzie u nas pani Grażyna Nowodworska, przedstawiciel organizacji holenderskiej, która już od kilkudziesięciu lat pracuje jako ten przedstawiciel. Zajmuje się przysposabianiem dzieci przez Holendrów, naszych dzieci, polskich dzieci. I ona wprowadziła taką innowację, która wynikała też z jej doświadczenia i z jej przeżyć osobistych związanych z tym, że ona przysposobiła dzieci. I jakby ten okres dojrzewania, to co narastało w tych dzieciach, te pytania, z czym się zmierzyłam, a przysposobiła troje dzieci, tak, rodzeństwo, więc miała wgląd w ich sytuację i na różnym poziomie te dzieci pytała tą swoją rodzinę biologiczną. I wpadła na taki pomysł powrotu do korzeni, tak, powrotu do spotkania, zaproponowała taki innowacyjny program swojej pani prezes fundacji, w której pracuje, która przychyliła się, tak, znając jej doświadczenie i wiedzę. I tak naprawdę wracają do tej pory już od wielu lat, aranżują spotkania z rodziną biologiczną dzieci. Dzieci potrzebują tych spotkań. Wracają, żeby dowiedzieć się, odpowiedzieć na szereg pytań czemu, żeby spojrzeć na tą mamę, żeby jej po prostu wybaczyć. To jest kwestia takiego oczyszczenia się, takiego spotkania z tymi rodzicami. Oni często wzbraniają się, oni się boją oceny. Także pani Grażyna też buduje taką pozytywną atmosferę tego spotkania. Tak? Jest to przy udziale ośrodka adopcyjnego. Też próbujemy wytłumaczyć tym rodzinom biologicznym, jak ważne jest to z punktu widzenia dzieci, które przyjeżdżają, bo oni przyjeżdżają też ze swoimi nowymi rodzicami. Także to jest trzy grupy zainteresowane i tak emocjonalnie nastawione do tego spotkania różnie reagują. Rodzice biologiczni bardzo boją się tych spotkań, bo boją się tej oceny, boją się że nie będą w stanie spojrzeć na dziecko, nie będą w stanie odpowiedzieć, a jednak nie było jeszcze takiego spotkania, które nie zakończyłoby się sukcesem.
Ja może właśnie wtrącę się, bo taką odczuwam potrzebę podzielenia się takimi refleksjami. Powstało wiele dokumentów, wiele filmów, które pokazują, że kiedy spotykają się dzieci ze swoją rodziną biologiczną, czy z matką właśnie, bo to szczególnie matek dotyczy, czy czasami z ojcem, to potrafią się nawiązać takie przyjazne relacje pomiędzy tymi rodzinami, że dziecko nie odrzuca swoich adopcyjnych rodziców, bo odczuwa wobec nich taką ogromną więź, ale z drugiej strony potrzebna jest im ta, no jakby druga noga, ta rodzina biologiczna, żeby właśnie mogli poczuć się wreszcie pewni w tym świecie.
Pewni i tacy spełnieni, tak, bo uzyskali odpowiedzi na wszelkie pytania i jest im, tak jak mówiłam, to jest forma oczyszczenia, im jest lepiej już kroczyć przez życie, tak, już nie ma żadnych niedomówień, nie ma sytuacji, bo mama mu powie, tak, że było tak i nie inaczej, nie było tak, że cię nie kochałam. Sytuacje, które się wytworzyły, sprawiły, że tak postanowiłam. Jemu też jest lepiej, takiemu dziecku, z taką informacją, niż z taką niewiedzą do końca życia, tak, bo może to wynikało z tego, że coś było we mnie nie tak. Te dzieciaczki całe życie gdzieś tam z tym bagażem, dopóki nie uzyskają tej odpowiedzi, brną. I to jest też ważne i bardzo istotne, bardzo walczę o to, tak? I tutaj w środowisku naszym lokalnym, z Urzędem Marszałkowskim, z pozostałymi ośrodkami adopcyjnymi, w kwestii rozdzielania rodzeństwa. To też będzie temat naszej konferencji. Pani Bożena Łojko, przedstawiciel Fundacji Zerwane Więzi, przyjedzie, też będzie mówiła o tym, jak ludzie po latach się szukają, odnajdują, jak to wpływa właśnie na osoby, które nie mogły znaleźć swojego brata, siostry biologicznej. I ja cały czas walczę z tym, żeby ten przepływ informacji był na tyle dobry, na tyle duży, żeby nie było takich możliwości, żeby te dzieci nie miały możliwości wychowywania się razem. A niestety no, takie sytuacje się zdarzają, także różne ośrodki przeprowadzają adopcje i te dzieci nie wiedzą często o swoim pochodzeniu.
Rozmawiamy dzisiaj w magazynie Pożyteczni nie tylko o konferencji, jaką organizuje 12 grudnia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i działający przy tym stowarzyszeniu ośrodek adopcyjny, ale także o problemach, jakie związane są z adopcją i rodzinami adopcyjnymi. Wiele tutaj padło takich, czy opisanych zostało wiele pomysłów, które stosuje, czy realizuje ośrodek adopcyjny. I takie miałam wrażenie, że wy wypełniacie ustawę takimi życiowymi treściami, bo ustawa jest kostycznym zapisem, są procedury, jak należy postępować, co należy zorganizować, jakie obowiązki, jakie prawa ma rodzic adopcyjny czy ośrodek adopcyjny. Wy wprowadzacie te przepisy w życie i otaczacie je życiowymi rozwiązaniami. No i właśnie chciałabym troszeczkę porozmawiać teraz o działalności ośrodka, o tych waszych rewelacyjnych pomysłach, a mówić będą o tych pomysłach między innymi, przypomnę państwu, Sylwia Flansko-Walewska, dyrektor ośrodka adopcyjnego, Liliana Brulińska, pedagog, i Ewa Jasina, pedagog, terapeuta. Właśnie, co jest taką kluczową zasadą realizowaną w waszym ośrodku adopcyjnym?
Jesteśmy przede wszystkim bardzo refleksyjni w swoim działaniu. Wszystko, co robimy, później omawiamy, tak? Zastanawiamy się, czy to było słuszne posunięcie, czy pomysł spełnił swoje zadanie, czy należałoby rozszerzyć. Przede wszystkim konsultujemy wszystkie nasze działania ze środowiskiem, dla którego świadczymy usługi, tak? Z rodzicami adopcyjnymi, z kandydatami na rodziców, ze środowiskiem zastępczym. Poszliśmy w tym roku troszeczkę tak o krok dalej i zajęliśmy się też, myślę, że nikt do tej pory nie myślał o tej grupie. Ja nazwałam, usłyszałam od koleżanek, że no, nową nazwę wprowadziłam do słownictwa, tak zwanych dziadków adopcyjnych, tak? Bo nikt nie myśli o rodzicach, osób, które przysposabiają dzieci, o ich emocjach, o tym, jak nagle stają się babcią, dziadkiem adopcyjnym, jak mają się odnaleźć w tej roli. A myślę, że emocje, które im towarzyszą w tym całym procesie i to, w jaki sposób wspierają te swoje dzieci, w decyzji o przysposobieniu i później w opiece nad dziećmi, które trafiają do rodziny, że to jest też bardzo, bardzo duży wyczyn i chylę czoło dla tych osób, które tak bardzo jakby wchodzą w tą rolę zupełnie naturalnie, tak? A jednocześnie dzielą się z nami takimi doświadczeniami, że było to w pewien sposób trudne, tak? Że nie wiedzieli, co zrobić. Koleżanka może powie tu więcej, bo prowadziła takie spotkanie ostatnio z taką grupą. Także myślę, że podzieli się takimi spostrzeżeniami.
Tak, to jest rzeczywiście nowe i bardzo cenne dla nas doświadczenie, bo myślę, że też to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że nie mamy zbyt wielu takich teoretycznych, naukowych opracowań. My budujemy historię naszego ośrodka też w oparciu o własne doświadczenia. Pracujemy jako zespół, dzielimy się doświadczeniami, podchodzimy refleksyjnie do pracy, ale też z pracy z naszymi klientami te doświadczenia czerpiemy. I to rzeczywiście było kolejne doświadczenie, ale pokazało nam również, że dziadkowie pełnią jeszcze inną rolę w rodzinie i w tej rodzinie adopcyjnej może szczególnie, ponieważ to kompensowanie tego braku miłości i bezpieczeństwa jest czasami na pierwszym etapie, można powiedzieć, takie niezaspokojone. Dzieci potrzebują wszystkich osób w tej rodzinie i rzeczywiście bardzo dużo biorą. Również od dziadków. Stąd też często zwracamy uwagę na to, jak te dzieci się zmieniają, kiedy trafiają do rodzin adopcyjnych, jak ładnie we wszystkich obszarach się rozwijają i pokazuje nam to, że ta trauma, której doświadczyły wcześniej, układa się w taką inną opowieść tego dziecka. Ale chciałabym jeszcze na moment wrócić do tej rodziny biologicznej. Myślę, że najgorsze, co mogą zrobić dorośli, to zostawić dziecko z pustką. Bo dziecko sobie jakoś tę pustkę zapełni, ale wtedy niejednokrotnie bywa za późno. Czyli taka wiedza na temat tego, co się wydarzyło w jego życiu, może się okazać wręcz zasobem, bo moje doświadczenia są też takie, że dzieci, młodzież, ale czasami też dorośli dochodzą do wniosku, że są bogatsi. I na tym też warto pracować, bo to budzi czasami duży lęk. Ale kiedy mamy takie przekonanie, że historia tego człowieka jest rzeczywiście bogatsza i może go jeszcze bardziej rozwijać, wtedy dużo łatwiej jest pracować.
Ale żeby to zafunkcjonowało, to do wiadomości muszą to przyjąć rodzice adopcyjni. Czy to się dzieje podczas szkoleń, czy może podczas innych spotkań? Bo tu znowu stowarzyszenie czy ośrodek adopcyjny działający przy stowarzyszeniu dopisuje pewne działania do tej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a mianowicie nie pozostawia rodzin adopcyjnych już po dokonanej adopcji, bo w myśl ustawy to jest dokonana adopcja, jest wyrok sądu, dziecko otrzymuje nazwisko, nowy życiorys i właściwie wasza rola się powinna zakończyć na tym etapie.
U nas się nie kończy na tym etapie, na szczęście, dla tych rodzin adopcyjnych, ponieważ my utrzymujemy z tymi rodzinami w większości przypadków stały kontakt, a mamy już taką tradycję od wielu lat, że ośrodek adopcyjny organizuje zjazd rodzin adopcyjnych we wrześniu, zawsze w pierwszy weekend września, tutaj pod Szczecinem, w takim gospodarstwie agroturystycznym, gdzie jest duża powierzchnia do tego, żeby się dużo ludzi spotkało i dzieci. I ci rodzice adopcyjni bardzo potrzebują takich spotkań. Oni się znają nawzajem, oni wymieniają w trakcie tego spotkania swoje doświadczenia, spostrzeżenia, cieszą się wzajemnie z tego, jak dzieci wzrastają w miłości, w zdrowiu. No to są przepiękne spotkania, oczywiście urozmaicone różnymi atrakcjami dla rodziców i dla dzieci. I tego rodzice adopcyjni bardzo od nas oczekują tego, żebyśmy im organizowali takie spotkania. Oni czują również, że my poniekąd jesteśmy w pewnym sensie jakąś rodziną ich. Także bardzo sobie to cenią i myślę, że robimy tutaj bardzo dobrą robotę tu w tym kierunku, że nie zamykamy drzwi po skończonym procesie adopcyjnym. Mamy zaprzyjaźnione rodziny adopcyjne, które wspierają nas w wielu przypadkach, w różnych sytuacjach, nawet chociażby w takich przypadkach, jak właśnie pomagamy tutaj poprzez panią Ewę podjąć właściwą decyzję takiej kobiecie w ciąży. I jeżeli czynnik materialny bardzo przemawia za tym, że kobieta no, nie ma się gdzie podziać z dzieckiem, czy nie ma nic do zaoferowania dla dziecka w tym temacie, organizujemy zbiórki ciuszków, wózków, łóżeczek, no, wszelkich materialnych dóbr, które mogą pozwolić w pierwszych miesiącach funkcjonowania takiej mamy z małym dzieckiem. Także ci rodzice na telefon są skłonni przywieźć pod wskazany adres, czy do nas do ośrodka, takie rzeczy, są bardzo pomocni. Zresztą nie tylko w tych przypadkach, ale jeżeli cokolwiek organizujemy, oni są zawsze na tak, bardzo, bardzo dobrze funkcjonujemy tutaj w tym temacie.
Ja myślę, że bardzo istotne jest to, z czego ja osobiście jestem bardzo dumna, że wyróżnia nas spośród innych ośrodków to, że atmosfera w naszym ośrodku jest bardzo rodzinna, tak, że myślę, że konsekwencją tego, jak ci ludzie zostają przyjęci, jak zostają obsłużeni przez ten okres całej tej procedury adopcyjnej i to jest to, że utrzymują z nami ciągły kontakt, tak, że właśnie to, że możemy na nich liczyć, że wprawdzie ustawa mówi wyraźnie, ustawa mówi o tak zwanym wsparciu kandydatów na rodziny adopcyjne i już tak zwanych postadopcyjnych, czyli rodzin, które już są rodzinami adopcyjnymi. Ona taką ewentualność zakłada, z tym, że jest tam takie słowo na wniosek. Oczywiście no, prawda jest taka, że nikomu nie pomożemy, jeżeli tej pomocy nie będzie chciał. Ale jeżeli ograniczymy się do tego, że będziemy biernie siedzieć i oczekiwać, aż taki rodzic zgłosi się do nas z prośbą o pomoc, tak naprawdę tej pomocy on raz, że nie uzyska, drugi raz ta pomoc może przyjść za późno. Dlatego robimy wiele takich inicjatyw, wiele możliwości dotarcia do tego rodzica, to jest takie dotarcie nienachalne, tak? Bo my się tam nie dzwonimy i nie mówimy pani Aniu, czy panie Tadeuszu, czy pan potrzebuje pomocy, bo może pan potrzebuje, tak? Bo praktycznie to wynika tak, że my wychodzimy z jakimś wachlarzem, z jakąś ofertą, a mamy odzew z drugiej strony, więc dla nas to jest też bardzo duża informacja, że jest ciągłe zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju pomoc i kontakt po adopcji, także przed przysposobieniem dziecka, że szkolenie nie rozwiązuje wszystkiego. Szkolenie sygnalizuje. Szkolenie daje spojrzenie na adopcję, na to skąd pochodzi dziecko, z jakimi problemami rodzina może się zmierzyć, ale tak naprawdę cały czas mówimy na pierwszym spotkaniu, my was na tym szkoleniu uczymy tego, jak być rodzicem, jak pełnić tą funkcję. My wam mówimy o kwestiach prawnych, o kwestiach związanych z sytuacją tych dzieci, z czym możecie się zmierzyć i gdzie możecie szukać pomocy i jak możecie ją realizować. Dlatego działamy w ten sposób, że oferujemy grupy wsparcia. Cały czas na stronie internetowej są informacje, że organizujemy te grupy, że organizujemy szkolenia, że zjazdy adopcyjne, że mamy teraz taką akcję, która będzie również odzwierciedleniem na konferencji, w materiałach konferencyjnych będą listy rodzin adopcyjnych, listy opisujące ich emocje, ich przeżycia z adopcją, tak jak oni to widzieli swoimi oczyma, tak? My absolutnie w te listy nie ingerowałyśmy, nie mówiłyśmy, jak one mają wyglądać, poprosiłyśmy o to. Myślę, że odzew i tam mamy chyba kilkanaście tych listów, które się znajdą w tych materiałach, to też świadczy o tym, że o zaufaniu, jakim nas rodzina obdarzyła, o tym, że chcą utrzymać z nami dalszy kontakt, o tym, że chcą się dzielić z nami tymi emocjami. I to jest dla nas największa satysfakcja, największa radość, tak? Bo one wyczuwają, że nasz zespół to jest zespół ludzi z ogromną pasją.
To jest nasz kapitał.
I to jest nasz kapitał i tak naprawdę ufamy sobie bardzo nawzajem, wspieramy się. No oczywiście mamy tam swoje różne rzeczy, które musimy sobie wyjaśniać, ale my ze sobą rozmawiamy, tak? My na bieżąco korygujemy pewne rzeczy, co też daje nam dużą przewagę nad jakąś taką skostniałą procedurą. A przede wszystkim, co jest naszym atutem, to nasza elastyczność, jeżeli chodzi o czas. Tak, my jesteśmy dostępni dla klienta, u nas kobieta w ciąży, która potrzebuje pomocy, ona ma tą pomoc w momencie, kiedy jej potrzebuje. Ona nie czeka, że od 8 otworzą ośrodek i może stawić się w tym ośrodku. Tak, my przychodzimy w godzinach dogodnych i szkolenia przeprowadzamy, weekendy często spotykamy się z rodzinami wieczorami. No tak, jak oni potrzebują na dany moment.
Żyją.
Tak jak żyją. Bo...
I myślę, że tutaj to również jest ważne, że podczas szkoleń sygnalizujecie, że jesteście dostępni dla tych rodziców adopcyjnych, najpierw potencjalnych, a potem już faktycznych rodziców adopcyjnych. I kiedy oni do was wracają, no bo zaproponowaliście, że będziecie takie szkolenia robić, czy będziecie im pomagać, to jesteście do dyspozycji. To jakby zostaje w tej świadomości, że kiedy będę miał problem jako rodzic adopcyjny, jako już rodzic tego dziecka, które adoptowałem, to wy mi pomożecie.
Myślę, że ciekawostką jest fakt, że ostatnimi czasy przychodzą do nas ludzie z problemami adopcyjnymi, którzy tak naprawdę nawet nie byli naszymi klientami naszego ośrodka. Tak? Pojawiają się, mieli adopcje przeprowadzone przez inne ośrodki, ale gdzieś tam słyszeli, że tak się dzieje.
Tak?
Że tak,
słyszeli
że...
dobrą opinię o naszym ośrodku.
Tak, gdzieś tam widać, że przychodzą z polecenia i że mają tą odwagę, żeby poprosić o pomoc. Także no, nie zostawiliśmy chyba nikogo bez pomocy, bo też nie jesteśmy omnibusami, też nie wiemy wszystkiego. Jeżeli nie potrafimy w pewnej kwestii pomóc, to też wskazujemy, gdzie można tą pomoc uzyskać. Tak? Umawiamy czy konsultacje z prawnikiem, czy z innym specjalistą. Także staramy się naprawdę, no tak jak umiemy, realizować zapisy ustawy i myślę, że dajemy i zawsze dawałyśmy dużo więcej. My pracujemy, jak to się mówi, na czynniku ludzkim, na materiale ludzkim, to naprawdę często trzymanie się tak stricte przepisów jest po prostu niemożliwe, tak? My musimy więcej się zaangażować, więcej pomóc w pewnych sytuacjach, bo innego wyjścia najzwyczajniej w świecie nie ma.
I powróćmy do tej konferencji, która odbędzie się już niedługo, bo 12 grudnia. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia. Może przypomnijmy
www.adopcje.pl.
To jest adres strony i tak przy okazji adres ośrodka?
Szczecin, ulica Mickiewicza 3 w Szczecinie, niedaleko telewizji i radia Szczecin.
Także bardzo blisko. Warto zaglądać na tę stronę, bo tak jak już powiedziałam, są tam informacje dotyczące nie tylko tej konferencji, ale w ogóle wszelkich działań, które mogą być użyteczne dla rodzin, które są przed decyzją o adopcji. Albo tworzą rodzinę zastępczą, bo takim rodzinom też pomagacie, albo już są rodzinami adopcyjnymi, czy powiedzmy sobie normalnymi rodzinami, które mają dzieci i potrzebują wsparcia ośrodka. Powracam do tej konferencji, która odbędzie się 12 grudnia. Jakie tematy, przypomnijmy, będą poruszane? Co powinno zainteresować?
Myślę, że tu koleżanka powie, bo zajmuje się tak stricte przygotowaniem konferencji. Myślę, że kilka słów o naszych prelegentach, bo oni są najważniejsi w tej naszej konferencji. Myślę, że to są bardzo ciekawe postacie.
No, naszym takim właściwie najważniejszym prelegentem jest pani profesor, pani Ewa Jackowska. To jest psycholog kliniczny, która zabierze głos w dyskusji. Oprócz tego będzie pan doktor, to jest lekarz medycyny psychiatra z Krakowa, który jest ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I prywatnie sam jest rodzicem adopcyjnym, który adoptował rok temu u nas w ośrodku trójkę dzieci.
Czyli ma doświadczenie.
Ma doświadczenie, więc się będzie patrzył na adopcję, na problem adopcji z punktu widzenia psychiatry i również podzieli się swoimi własnymi doświadczeniami. No, będzie pani Bożena Łojko, która jest prezesem Fundacji Zerwane Więzi i jest z Warszawy i będzie poruszała również temat adopcji w kontekście rozdzielenia rodzeństw. I też ma pewne pomysły, jak można by było temu zaradzić. A między innymi ma taką ideę, którą chciałaby wcielić w życie, że jeżeli jest rodzeństwo do adopcji, jedno dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, a drugie nie, to rodzice adopcyjni, adoptując to dziecko, które ma sytuację prawną uregulowaną, mogłoby tworzyć również dla tego drugiego rodzeństwa rodzinę zastępczą. I w ten sposób dzieci byłyby razem i wtedy nie dochodzi do zerwanych więzi. Także pani Bożena Łojko będzie traktowała tutaj ten temat w tym kontekście.
No i też chyba będzie mówiła o tym, że dzieci w rodzinach adopcyjnych mają prawo do poznania swojego rodzeństwa, jeżeli doszło do takiego rozdzielenia. Tak. I tutaj może też ten wasz list zafunkcjonuje, który będzie też takim śladem pozostawionym przez rodzinę biologiczną.
Jeszcze pani Nowodworska, wieloletni pracownik tej agencji adopcyjnej holenderskiej, która będzie w swoim temacie traktować tą adopcję w tym kontekście, żeby dochodzić do tych korzeni dzieci, skąd się biorą, żeby o tym mówić otwarcie, żeby z dziećmi o tym rozmawiać, popiera to doświadczeniami, no bo tak jak pani dyrektor mówiła, sama adoptowała trójkę dzieci i oprócz tego ma swoje dwoje dzieci biologicznych. W tej chwili dzieci są dorosłe, ma bardzo duże doświadczenie, wiele spotkań z takimi rodzinami, także olbrzymim tutaj materiałem się może podzielić ze słuchaczami.
Także serdecznie zapraszamy, bo myślę, że wiedza osób, które będą prezentować swoje stanowiska na konferencji jest bardzo duża i podszyta przede wszystkim doświadczeniem. A my, tak jak wcześniej mówiliśmy, swoje prace stawiamy przede wszystkim na doświadczenie, tak? Na to, na bagaż, z którym całe życie się zmagamy i z którego wyciągamy wnioski i refleksje i potrafimy pomagać coraz lepiej.
A myślę, że jeżeli przyjdą na te konferencje osoby, o których mówiłam, i troszeczkę tej wiedzy i tego doświadczenia waszego przejmą, to będą też i bardziej przyjaznymi i lepszymi partnerami w procesie adopcji waszego i nie tylko waszego ośrodka adopcyjnego.
Tak, bo ideą jest przede wszystkim promocja. Promocja adopcji, promocja życzliwości w kierunku adopcji i uwrażliwienia przede wszystkim i pedagogów szkolnych i psychologów, że warto pochylić się troszeczkę nad tą adopcją i czasami powstrzymać komentarze względem dzieci i ich rodziców, bo mamy też takie sygnały, że nie do końca jest to akceptowalne i nie do końca z taką delikatnością się powinno być traktowane. Także zapraszamy, tylko prosimy o potwierdzenie, o kontaktowanie się i potwierdzanie miejsc, bo nie ukrywamy, że mamy bardzo dużo zainteresowań. Tak naprawdę limit miejsc już mamy na chwilę obecną wyczerpany.
Lista, tak, zamknięte.
Także koniecznie prosimy o potwierdzanie. Będziemy starały się dokładać krzesła, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby no, jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej konferencji. Jesteśmy zdziwiona, ale tak pozytywnie, tak, bo na organizację tej konferencji tak naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu, tak, bo ustawa, nowelizacja ustawy weszła 19 września, która dawała nam możliwości właśnie działania w tej kwestii promocji idei adopcji, bo to jest też jakby nowy element dopisany do tej ustawy, ale tak naprawdę realizowany przez nas non-stop.
Od początku.
Od samego początku. No i takim pomysłem było zorganizowanie tej konferencji i nie ukrywam, że można powiedzieć, że nie spałyśmy nawet nocami, żeby to przygotować w sposób profesjonalny w tak krótkim okresie. Także
półtora miesiąca.
Półtora miesiąca, myślę, że tak.
Będą potrzebne materiały pokonferencyjne, z tego wynika.
Będą materiały pokonferencyjne, myślę też, ale też będzie dużo fajnych materiałów na dzień konferencji. Tak? Będzie dostępna książka wydana przez nasz ośrodek, myślę też już taki unikatowy materiał mówiąca o losach życiowych kobiet oddających dzieci do adopcji. Tak, materiału w skali kraju nie ma w ogóle takich informacji, bo tak naprawdę nie ma dostępu do tych kobiet. Tak, i sam fakt, że one zdecydowały się na rozmowę, zdecydowały się na udzielenie wywiadów, że mogłyśmy to spisać w sposób taki rzetelny, wiarygodny, naukowy, daje dużą, dużą wiedzę dla osób, które zajmują się tym środowiskiem i chciałyby spojrzeć na te kobiety zupełnie z innego punktu widzenia, tak? Nie na, też jako jednostka, ale też jako grupę, bo jest to problem niestety społeczny.
I przypomnijmy, że konferencja odbędzie się w Teatrze Polskim w sali Czarny Kot Rudy.
Informacje oczywiście dostępne są na stronie Stowarzyszenia Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. A gośćmi magazynu Pożyteczni były panie Sylwia Flansko-Walewska, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego, Liliana Brulińska, pedagog, i Ewa Jasina, pedagog-terapeuta. Dodam jeszcze, zapis tej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej magazynu www.radioszczecin.pl/pozyteczni w linku podcasty. A za uwagę dziękuję już państwu, Małgorzata Furga, życzę spokojnej nocy.